Łaska nam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Na dzisiejszy wieczór wybrałem trzy wiersze z Ewangelii według Mateusza z 21 rozdziału, 9 do 11. Posłuchajmy. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest? Rzesze zaś mówiły: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Dobry Panie i Boże, dziękujemy za ten wieczór, kiedy dajesz nam Twoje słowo, abyśmy mogli nad nim chwilę spędzić i się zastanowić. Panie, Ty jesteś Bogiem, który zna serca każdego z nas. Ty wiesz, z jakimi lękami, obawami, smutkami, troskami czy radościami przyszliśmy tutaj dzisiaj. Modlę się o to, by Twój Duch otwierał nasze serca i po prostu mówił do nas dzisiaj. Panie, proszę, byś chciał także moich warg i moich ust używać dla chwały Twojego Królestwa. Amen. Zawsze jest troszkę zdziwienia, kiedy jednym z tekstów na pierwszą niedzielę Adwentu i na pierwszy tydzień Adwentu jest fragment wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Bo przywykliśmy, że ten tekst czytamy w niedzielę palmową. Jezus wjeżdża do Jerozolimy, ludzie kładą palmy przed Nim na Jego drogę, ale akurat w tym roku on nie wypadał jako tekst liturgiczny, ale ten tekst jest wśród tekstów na pierwszą niedzielę Adwentu. I nie ukrywam, że mnie też ten tekst troszeczkę zainspirował, dlatego że szukałem jakiegoś jednego słowa, którym można by było określić czy zatytułować to dzisiejsze zwiastowanie, jednego słowa, które w jakiś sposób mogłoby się troszkę odnieść do sytuacji, w jakiej jesteśmy. I pomyślałem, że takim dobrym słowem na początek Adwentu jest słowo rutyna. No, może się zdziwicie i zapytacie, czemu akurat rutyna. Ale ten tekst zainspirował mnie do tego. Bo kiedy go czytamy, to znajdujemy oczywiście opis Jezusa, wjazd Jezusa do Jerozolimy. Moją uwagę skupiło to, w jaki sposób zareagowali ludzie, którzy witali go i którzy w Jerozolimie byli. I w Jerozolimie, myślę, były dwie grupy ludzi. Jedna grupa to mieszkańcy Jerozolimy. I myślę sobie, że oni mieli serdecznie dosyć wszystkich świąt. No bo ile można znosić tych turystów, i to jest ta druga grupa, która przyszła do Jerozolimy, bo pewnie doskonale wiecie, znacie świetnie historie biblijne różne, wiecie, że Żydzi mieli obowiązek przychodzenia do Jerozolimy na święta, więc jedni co roku musieli przychodzić, inni na każde święta, a jeszcze inni raz w życiu, ale przynajmniej na każde święta w Jerozolimie były tłumy pielgrzymów. Turystów, byśmy dzisiaj powiedzieli. Jakiś czas temu znalazłem taką informację w mediach, że mieszkańcy Barcelony, jedno z piękniejszych miast w Europie, mieli już tak serdecznie dosyć turystów, którzy depczą im to miasto i tam się żyć nie da, że wystosowali petycję, żeby na pewien okres zamknąć Barcelonę dla turystów. Nie wiem, czy myśleli o tym, żeby to się teraz stało, bo to się stało. Teraz tam turystów nie ma. Ale mieli już serdecznie dosyć turystów, słuchajcie. Żyć się nie da, jak wszędzie naokoło są ludzie. I myślę, że w Jerozolimie też była taka właśnie jedna grupa ludzi, mieszkańcy, którzy mieli serdecznie dosyć i byliby szczęśliwi, jakby było trochę więcej czasu bez świąt. No a druga to oczywiście ci turyści. Ale jedni i drudzy, myślę, traktowali święta no właśnie jako coś, co się musi wydarzyć, co się dzieje, no więc no po prostu rutyna. Ale to mało, bo kiedy czytamy dalej, dochodzimy czytamy ten 9 wiersz, gdzie jest opisany wjazd Jezusa i to, w jaki sposób ludzie witają Jezusa, to tam jest napisane, że ludzie wołają Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Nie wiem, czy wiecie, ale Hosanna w czasach Jezusa było używane jako pozdrowienie. Hosanna, tym słowem ludzie często się witali. Hosanna oznacza zbaw teraz. Nie wiem, czy byliście w Austrii. Pewnie tak, wielu z was. Ja kocham jeździć do Austrii, bo w Austrii jak się spotyka kogoś w sklepie, na ulicy, to wiecie, jak ludzie się witają? Ja nie umiem tak to powiedzieć, bo oni mają taki akcent specyficzny. Mój niemiecki nie jest taki dobry, ale oni się witają mniej więcej tak. Grüß Gott! I to jest piękne, bo to znaczy, po polsku można by było powiedzieć, niech będzie pozdrowiony, niech Bóg będzie pozdrowiony, tak? Po polsku też mamy takie określenie, bo też się witamy, też kiedyś w języku polskim też podobne określenie było. I zawsze, kiedy to słyszę w Austrii, zastanawiam się, na ile ci ludzie są świadomi tego, co wypowiadają? Na ile w naszym życiu są rzeczy, które robimy, bośmy do nich przywykli, bo są normalne, bo zawsze tak robiliśmy, a są po prostu rutyną. Na ile Adwent, na ile nasze życie z Bogiem jest rutyną? Na ile czekamy na Chrystusa i na ile bylibyśmy strasznie zdziwieni, gdyby On przyszedł? Ja myślę, że rutyna to jest coś, co pojawia się w różnych sferach naszego życia. Rutynę znajdujemy w pracy, rutynę znajdujemy w małżeństwie, rutynę znajdujemy też w kościele i rutynę znajdujemy też w naszych relacjach, w naszym życiu z Panem Bogiem. Rutyna w pracy? No, Willem de Klerk powiedział kiedyś, że człowiek powinien zmieniać pracę średnio co 10 lat, bo jeśli tego nie robi, to po 10 latach już wpada w taką rutynę, że nie jest w stanie nic nowego wymyśleć. Przestaje być twórczy, przestaje być kreatywny i uważa, że pewne rzeczy nie da się zrobić, a inne rzeczy trzeba robić tak i tak. Jest przekonany, że pewnych rzeczy się nie da zrobić i tu można by zacytować Einsteina, który powiedział, wszyscy uważają, że czegoś się nie da zrobić, przychodzi ktoś, kto tego nie wie i on to robi. No więc dlatego trzeba zmieniać pracę co jakiś czas. Ja już za długo pracuję w centrum, bo 20 lat. Więc trzeba zmieniać pracę co jakiś czas, słuchajcie, żeby być twórczym. Rutyna to jest coś, co naprawdę zabija. Nie wiem, czy wiecie, ale w kopalniach na przykład najwięcej wypadków powodują wcale nie młodzi górnicy, tylko ci starzy z rutyną. Sprawdzone. Ja tego nie wymyśliłem. A więc rutyna w pracy jest czymś naprawdę niedobrym. A rutyna w małżeństwie? No, ktoś powiedział, że kobieta zmienną jest i to powinno wystarczyć. Ale no, może nie zawsze. Swego czasu pan doktor wysłał mnie do sanatorium. No więc jak to w sanatorium? Było dużo wolnego czasu, kije, wędrówka, to było w styczniu, piękna zima wtedy była. Gdzieś w Bieszczadach wylądowałem, w jakimś takim ośrodku. No więc godzinka, półtorej z kijami, dobry, długi spacer i była taka bardzo fajna knajpka. Lądowałem w tej knajpce po tym spacerze, coś na ciepło, grzanego. Siedzę sobie w kątku przy kominku, przychodzą różni ludzie, też wiecie, z sanatoriów, czyli kuracjusze. I od razu widać, która para to jest małżeństwo, a która para to jest małżeństwo sanatoryjne. Bo jak przychodzi małżeństwo, to wchodzą, tam była samoobsługa, z reguły on siada, ona idzie do baru, bez słowa zamawia, przynosi, w milczeniu z reguły spożywają. Ona w ogóle go nie pyta, co on chce. Ona doskonale wie, co on chce i to mu przynosi. A kiedy przychodzi małżeństwo sanatoryjne, to wiecie, jak to wygląda? Stają oboje przy barze. I ona mówi do niego, a może to, a może tamto. A on mówi do niej. Zupełnie inna para. Statystyki mówią, że najwięcej rozwodów jest w okresie pierwszych 5 lat małżeństwa, i później po 30 latach małżeństwa. No te pierwsze 5 lat to ja rozumiem. Nie, no, nie dogadali się, coś tam nie za szybko, ale po 30 latach? No to jest logiczne. Przez wiele lat łączyły ich dzieci, wychowanie, obowiązki, które były, ale po 30 latach z reguły już się nie ma dzieci, wyfrunęły z domu. I okazuje się, że w tym domu nie ma co robić. Po prostu jest drugi człowiek, który mieszka w tym samym domu, ale on jest obcy jakiś. Już nic się nie dzieje, nic nowego nie ma. Wiele małżeństw po 30 latach stażu po prostu się rozpada. A zatem rutyna jest czymś, co zabija. A w kościele? No, odprawiamy te same ceremonie, robimy je w ten sam sposób. Właściwie znamy wszystko na pamięć. No to tylko od czasu do czasu zaproście takiego jak ja, to wyskoczy z czymś, ale najczęściej wszystko idzie już, jest tak utartym szlakiem, że tak naprawdę jakby coś wprowadzić często, no właśnie, co się dzieje, kiedy wprowadzamy w kościele coś nowego? Nie wiem, czy wiecie, ale przebudzenia w kościele, te, które były w historii Kościoła, to one tak naprawdę nie wniosły, nie dały w Kościele nic nowego. One tylko pokazały rzeczy, których żeśmy wcześniej nie widzieli albo nie zauważali. Przebudzenie pentakostalne, które było na początku XX wieku, przełom XIX-XX wiek, na całym świecie właściwie, od Azji, czyli od Rosji po Amerykę, odkryło Ducha Świętego, ale czy to znaczy, że nie było Ducha Świętego w Kościele? No on był tam cały czas. Tylko żeśmy o nim zapomnieli, albo żeśmy nie zwrócili na niego uwagę. I raptem ludzie odkryli, wow, jest Duch Święty, ma dary, manifestuje się, dzieje się coś. I powstało wielkie przebudzenie. Nic nowego, to już było. Tylko zwróciliśmy na to uwagę. Potrzebujemy szukać. Nie wiem, czy słyszeliście suchara, czyli dowcip taki dosyć starawy. Ilu ludzi potrzeba, żeby w kościele zmienić żarówkę? Wiecie? Wiecie, ilu potrzeba baptystów, żeby zmienić żarówkę w kościele? 3. A zielonoświątkowców? 4. A luteran? Zmiany? Jakie zmiany? Żadnych zmian. Trochę to mniej więcej tak bywa, ale rutyna to jest właśnie coś, co powoduje, że to, co jest, przestajemy to rozumieć, przestajemy żyć tym, przestajemy się tym w jakiś sposób ekscytować. Po prostu robimy to, bo uważamy, że tak trzeba i po prostu niewiele z tego już dalej wynika. A rutyna w moim życiu z Bogiem? Pewnie macie taki zwyczaj jak ja, że kiedy kupujecie bochenek chleba i zanim go rozkroicie, to znaczycie go krzyżem. Nauczyłem się tego od moich rodziców, od moich dziadków, po prostu nas w domu zawsze to tak robiono. Długo nie wiedziałem po co, ale też tak robiłem, bo po prostu. Aż zadałem sobie pytanie, po co to robimy? Sięgamy z Biblią na co dzień, zmawiamy wieczorem jakąś modlitwę. Często robimy to mechanicznie, w taki sposób, no bo tak zawsze było. Dlaczego to robimy? Czy to coś mi daje? Czy w moim życiu z Bogiem jest trochę tak, jak w tym małżeństwie, o którym wam opowiadałem? Czy może jednak coś się dzieje? Czy zadajemy Panu Bogu pytanie, czytając na przykład Biblię albo wersety z Biblią na co dzień rano, Panie Boże, co chciałbyś mi dzisiaj powiedzieć? Co masz dzisiaj dla mnie? Szczególnie dla mnie. Bo przecież Ty mnie znasz. Ty mnie stworzyłeś. Twoim jestem. Znasz moje myśli, moje pragnienia. Co chcesz mi powiedzieć? Myślę, że musimy dwie rzeczy rozróżnić. Nie możemy mylić rutyny i doświadczenia. Rutyna jest czymś, co zabija. Doświadczenie w życiu z Bogiem jest czymś, co jest nam niezmiernie potrzebne. Nie wiem, czy czytaliście dzisiejsze teksty biblijne, te poranne. One mówią, Jezus mówi, mój pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat wam daje. Niech się nie troszczy wasze serce, nie lękajcie się. Przeczytałem je dzisiaj rano i pomyślałem sobie, że nic mnie tak nie wkurza, jak to, jak ktoś mi mówi, będzie dobrze. Ale na jakiej podstawie mi to mówisz? Skąd wiesz, że będzie dobrze, jak mój świat wali mi się na głowę? Myślę sobie, że kiedy żyję z Panem Bogiem, kiedy doświadczam Pana Boga tak na co dzień, w codziennym życiu, w różnych sytuacjach, także w takich sytuacjach, kiedy mi się świat na głowę wali, to kiedy przychodzi ten kolejny moment, kiedy mi się mój świat wali na głowę, to wtedy albo mam doświadczenie i wtedy mogę sięgnąć do mojej historii życia z Bogiem i powiedzieć, Panie Boże, już tyle razy przeprowadziłeś mnie przez różne trudności. Już tyle razy byłem pod ścianą i wydawało mi się, że nie mam wyjścia, ale wiem, że Ty byłeś ze mną. Więc ufam, że i tym razem będziesz ze mną. I wtedy mogę sobie powiedzieć, będzie dobrze. Będzie dobrze dlatego, że mój Bóg jest ze mną. Doświadczyłem tego wiele razy i oczekuję, że teraz też tego doświadczę. Liczę na to, wierzę w to, ufam Mu, bo On mi to obiecuje. A więc doświadczenie jest czymś bardzo ważnym. Doświadczenie nabywa się z wiekiem. A więc, ale można osiągnąć późny wiek i nie mieć żadnego doświadczenia z Bogiem. Więc wykorzystujmy ten czas, który Pan Bóg nam daje, abyśmy nabywali tego doświadczenia, abyśmy doświadczali tego życia z Nim, abyśmy doświadczali tego chodzenia z Nim. Nie rutyna, ale doświadczenie. Pomyślałem sobie, że na początku Adwentu to, czego chciałbym życzyć wam i sobie, to, żeby Pan Bóg dał nam takie świeże spojrzenie właśnie na Adwent, na to czekanie na Jego przyjście. By to nie była rutyna czekania na Wigilię, prezenty, dobrą kolację, jeszcze parę innych rzeczy. No teraz nie powiem, że spotkanie w gronie rodzinnym, bo to może różnie być. Ale żeby to było coś, co pozwoli nam doświadczać Boga, przygotować się tak naprawdę na Jego przyjście, że kiedy przyjdzie, żebyśmy nie byli zaskoczeni i zdziwieni, ale żebyśmy byli gotowi. Adwent to nie jest powód, Jego przyjście to nie jest powód do lęku. Jego przyjście to jest powód do radości. To jest radość. Pewna kobieta przyszła kiedyś do pastora i powiedziała mu, pastorze, moje życie z Bogiem jest jakieś takie szare, takie nudne, nic się nie dzieje, ja po prostu nie wiem. I wtedy on jej powiedział, wiesz co, przez najbliższe dni módl się codziennie, Panie Boże, pokaż mi, jaka jestem, a później przyjdź do mnie. Kiedy po paru dniach ta kobieta przyszła do pastora, powiedziała, pastorze, jestem załamana, naprawdę zrozumiałam mój grzech, zrozumiałam to, kim jestem, jaka jestem w Bożych oczach. Pastor jej powiedział, wiesz, to teraz zacznij się modlić, Panie Boże, pokaż mi, co dla mnie zrobiłeś. I ja chcę wam życzyć, żeby Pan Bóg przez najbliższe dni i tygodnie pokazał wam, co dla was, co dla nas zrobił. Jak bardzo nas ukochał. Jak dobrym Bogiem jest. Tego doświadczenia chcę wam życzyć. Amen. Módlmy się. Łaskawy Panie i Boże, dziękujemy Ci, że możemy przed Twój majestat przychodzić. Że jesteś Bogiem, który nas rozumie, który nas zna. Wie, w którym miejscu swojego życia teraz jesteśmy. Jakie troski, obawy, lęki i radości nosimy w swoich sercach. Panie, modlimy się, abyś nas się dotykał, abyś przygotował nas na Twoje przyjście, abyś wypełnił nasze serca Twoim pokojem i Twoją radością i byśmy w ten sposób przeżywali ten Adwent, ciesząc się z tego, co dla nas zrobiłeś, radując się z tego, kim jesteś, dziękując za to, że tak bardzo nas ukochałeś. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.